of a paranoia type.
Lech Wałęsa, spotkanie w Polonii, z Polonią w paryskim sądzie dialog w tę niedzielę. Uwaga, uwaga, włączamy.
Bardzo serdecznie witam pana Lecha Wałęsy, przewodniczącego Niezależnych Związków Zawodowych Solidarność. Brawo, państwo działają przeciwko sobie, ponieważ bardzo ograniczony jest czas pobytu Lecha Wałęsy tutaj. Witam również bardzo serdecznie Yves Montand, Witam również bardzo serdecznie pana profesora Bronisława Geremka. I pana Andrzeja Gielowińskiego. Bardzo proszę, żeby miejscowy ksiądz proboszcz przemówił kilka słów w imieniu paru parafii, która nas tutaj przyjmuje.
Monsieur Valéza, c'est un grand honneur et une grande joie pour la paroisse de Saint-Pierre du Gros Caillou de vous accueillir ici, vous l'homme de l'espérance qui nous avez fait croire en l'homme debout. Et c'est pour l'Église tout entière un sujet de fierté de savoir que vous la défendez en votre nom comme au nôtre. Merci et soyez le bienvenu ici.
Proszę państwa, przed 10:00 pan Lech Wałęsa musi już opuścić salę. Dlatego pomijamy wszelkie wprowadzenia i wstępy. Chciałem tylko powiedzieć, że nasze spotkanie będzie wyglądało w ten sposób, że na początku pan Lech Wałęsa przez kilka minut będzie mówił, a później gotów jest odpowiadać na pytania, ale pod warunkiem, że pytania muszą być podane na piśmie tutaj. Nie będzie takiej dyskusji z kimś, dlatego że sobie wówczas nie damy rady. A więc jeżeli kto ma jakieś pytania, to proszę już przesłać tutaj do stołu i później będą odpowiedzi.
Bardzo dziękuję państwu za miłe powitanie. Jednocześnie chcę powiedzieć, że czas, o którym ksiądz mówił, a więc do godziny 22:00, jest konieczny, dlatego że dzisiaj już mieliśmy 10 spotkań i na każdym spotkaniu po 3 razy trzeba było dość długo mówić, a więc jest 25 razy Lech Wałęsa występował. Wasze spotkanie jest następne. I dlatego też jestem gotów wygłosić referat, którym państwo bym albo zanudził, może paru by wytrzymało ze mną, słuchając go. W związku z tym propozycja, jeśli chodzi o pytania, jest propozycją sensowną, dlatego że będę mówił to, co państwa interesuje. Swój stosunek do spraw, których was interesuje, a nie mówił to, co ja uważam, że powinienem powiedzieć. Jest wiele spraw. Jest wiele spraw dotyczących tej samej ojczyzny. Jest wiele spraw, które możemy wspólnie właśnie tu wyjaśnić, powiedzieć, aby się rozumieć i aby to służyło naszej ojczyźnie, wspólnej ojczyźnie. I w związku z tym proszę was, że z tego miejsca chcę wyjść, a chcę dlatego wyjść, żeby służyć Polsce, ale siłą was wszystkich. Ani jeden człowiek nie może wyjść, który będzie niezadowolony albo miał wątpliwości. Jeśli ktokolwiek wyjdzie niezadowolony, to Wałęsa nie spełnił swojego obowiązku. Ja muszę powiedzieć, i powiedzieć wam prowokujące rzeczy. Ja z paru z was tu siedzących jestem bardzo niezadowolony, ale uważam za przyjaciół i chcę też wyjść z tego miejsca zadowolony z was. Takim niezadowoleniem jest u mnie na przykład taka sprawa. To właśnie tu od was słyszałem, że Lech Wałęsa mięknieje, że Lech Wałęsa ma przeciwko sobie młodzież, że Lech Wałęsa tchórz, zając i inaczej. Że Lech Wałęsa poddał strajki, że Lech Wałęsa nie umie walczyć. Otóż proszę państwa, te informacje biorą się stąd, że my, że wasze środki przekazu są szybsze od moich i naszych. I dlatego też pewne decyzje, które są w pewnym momencie niejasne, one powodują emocje od szczególnie młodzieży, te emocje wy o nich słyszycie i już osądzacie Wałęsy. Wałęsa wtedy, słysząc od was to niezadowolenie, mówi, wyjaśnia sytuację, zostaje przeproszony, ale guz na głowie został Wałęsy. I w związku z tym o tych sprawach i innych chciałem mówić, chciałem je wyczyścić, aby więcej tego typu rzeczy między Polakami nie miały miejsca. Abyśmy szczególnie tu wychodząc nie sądzili nikogo, a wtedy nie będziemy sądzeni. Ja też nie będę nikogo sądził. Proszę państwa, ja jeszcze może dodatkowo powiem o paru sprawach. Otóż w Polsce coś się zaczyna dziać. Czy to już jest coś sensownego? Czy to już coś, co da nam większą wolność, swobodę, pluralizm, solidarność? Nie wiemy do końca. Natomiast musimy powiedzieć, że coś ciekawego się dzieje. Dlatego, że Lech Wałęsa po 7 latach przyjechał do was właśnie. Że Lech Wałęsa wraz z panem profesorem, z panem Wielowiejskim przyjechał tu i może się z wami spotkać. To 7 lat się nie zdarzało, a na pewno jest to nowość. Spotkanie moje w telewizji z panem Mionowiczem. Też niektórzy o nim słyszeli czy widzieli ją. Nie. To też w 40-leciu Polski Ludowej nie zdarzyło się. Te elementy i inne mówią o tym, że jest jakaś szansa, że coś się dzieje, czemu nie wolno przeszkodzić. Dlatego też i ja tutaj będę próbował jak wąż na niektóre pytania wyśliznąć się. Dlaczego? Dlatego, że nie mogę przeszkodzić rysującej się szansie. Nie dlatego, że się boję. Nie dlatego, że jestem wredny, jak ktoś powie. Nie. Tylko, że nie wolno jest przeszkadzać, jeśli szansa się rysuje. Polska to porozumienie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Oczywiście porozumienie nie za wszelką cenę. Porozumienie nie na kolanach. Natomiast porozumienie to kompromis. Obyśmy zawierali znośne kompromisy. Oby te kompromisy służyły ojczyźnie i nam wszystkim. Takie kompromisy Wałęsa będzie zawierał i za takie kompromisy czasami oberwie, ale po to wreszcie jest. Zanim pytania wpłyną, odpowiem na te sprawy związane ze strajkami. Otóż wielu z was uważało, że w sierpniowe strajki Lech Wałęsa źle się zakończył. Chcę powiedzieć, że zakończyłem strajki wtedy, kiedy z 10 kopalni została jedna i to we fragmencie. 3 ośrodki walczyły. Gdański, Szczeciński i Śląski. Na Śląsku z 10 kopalni została jedna i to bardzo mały fragment. Ze Szczecina w poniedziałek dostałem informację, Lechu 12 godzin wytrzymujemy. Dalej nie da rady. Przetrzymałem do środy czy do czwartku. Nie miałem wyboru. Tylko była jedna decyzja, z honorem sprawę zakończyć, nie przegrać, ale dalej ciągnąć było nie wolno. W sposób demokratyczny, odpowiedzialny, inaczej nie było można zrobić. Zrobiłem to oczywiście w Gdańsku, trochę to inaczej wyglądało. W Gdańsku, ponieważ jest Wałęsa, Gwiazdowie i inni, tu jest siła trochę większa, ale trzeba pamiętać, że Gdańsk stanął do strajków, tylko solidarnościowo. Nie miał żadnych postulatów, natomiast solidaryzował się z kopalniami, które pękły, które zakończyły strajk. A więc celu, sensu nie było. i w związku z tym ta była decyzja. Teraz jeśli chodzi o zmianę Lech Wałęsa i zmieniające się decyzje. Otóż proszę Państwa, na przykładzie stoczni możecie zobrazować moją pracę i te decyzje. Władza ogłosiła rozwiązanie stoczni w przeciągu miesiącu czasu. Natychmiast po ogłoszeniu do mnie są informacje, prośby, co Solidarność na to. Moja odpowiedź. 100% ludzi chce walczyć, bo kiedy jest miesiąc tylko na rozwiązania, więc 100% stoczniowców walczy. Ogłaszam pogotowie strajkowe. Po moim ogłoszeniu młodzież zadowolona bardzo, nie dlatego, że chce strajkować, tylko dlatego, że ma do załatwienia sprawy mieszkaniowe i wiele innych płacowe i przy okazji tego, tej walki chce je załatwić, popchnąć do przodu. I dlatego też jest niezadowolona i zostaje jako walcząca. Po moim ogłoszeniu władza ogłasza drugi komunikat. Stocznia będzie rozwiązywana 2 lata. Wtedy to ze 100% załogi, która chciała walczyć, zostaje mi maksimum, naciągając nie więcej jak 15. Tej właśnie młodzieży. Ja nie mam wyboru, ponieważ większość mówi, a po co ja będę to robił? Po co ja mam się teraz narażać? Ja już przez 2 lata, to ja sam sobie zmienię pracę, ja sam odejdę. A może mnie nie zwolnią, może mnie zostawią, bo jestem grzeczny. Zostało mi bardzo niedużo ludzi. Muszę, nie ma czasu na demokrację. Trzeba podjąć decyzję, bo za 6 godzin wchodzimy w akcję strajkową. Muszę tą decyzję odwołać, bo jest jedyna. Odwołuję. Młodzież nie wie, czym się kierowałem. Dziennikarze ją spotykają, mówią, no tak, czy Wałęsa zrobił dobrze? Oni mówią źle. Wy podaliście, że źle. Ja to słyszę, spotykam się z młodzieżą i mówię, proszę przyjdźcie na wiec, powiem, że wy to mówicie, zobaczycie, ile będzie chętnych do walki. Zrobiłem to, udowodniłem. Bardzo niedużo parę głosików było, żeby walczyło, bo nie ma sensu, bo zima, bo mamy czasu, mamy 2 lata. Decyzja była jedyna, słuszna, demokratyczna i dlatego też dajcie szansę przed sądzeniem prawa obrony, a wtedy będzie fair. Pan profesor albo ktoś będzie czytał na tamtym mikrofonie, bez cenzury, jestem w stanie na wszystko odpowiedzieć, nie ma pytań do odpowiedzi. Będą niektóre ślizgane, ale no tak musi być.
Czy może pan opowiedzieć w kilku słowach o kulisach spotkania z Miodowiczem?
Nie, to bym czas tylko zabierał. Kto chce, są taśmy po raz pierwszy. W Polsce Ludowej puszczono tak, jak ono wyglądało. I dlatego też można to zobaczyć, szkoda czasu. Proponuję inne pytania. Bo to jest na dokument.
Sprawa okrągłego stołu. Była to wstępna propozycja Kiszczaka. Co będzie z dialogiem politycznym przy tym stole? I drugie pytanie. Jaka jest podstawa pana nadziei w kontaktach z niesłownymi komunistami?
Proszę państwa, jeśli chodzi o okrągły stół, ja powiedziałem. Właściwie rozsądek nakazuje Polakom tu i tam porozumieć się dla dobra Polski. Ja do tego zmierzam. Natomiast i wykorzystam wszelkie szanse porozumienia, ale nie poddania. Nie na kolanach i nie bezwarunkowego. Natomiast, jak powtarzam, wykorzystam wszystkie szanse. Wierzę w to, że rozsądek w naszych krajach zwycięży. Jest klimat na jakieś porozumienie w Polsce. Czy do niego dojdzie? Nie wiem. Ja będę dążył, ale jak powtarzam, nie na kolanach.
Czy uważa pan, że Zachód powinien wstrzymać...
Ale jedno pytanie było. Jeszcze jedno.
O niesłownych komunistach, czy
proszę
was
państwa,
z nimi umawia?
Dobrze, że rzuciliście problem komunistów. Dlatego, że też od was słyszałem, że Wałęsa się boi, nie mówi, że walczy z komunizmem, nie mówi, że nienawidzi komunistów, wynalazł sobie zastępcze słowo stalinizm. Tak wielu was mówi, a ja teraz chciałem wam powiedzieć coś innego, proszę państwa. Ja nigdy nie kłamię, zawsze jestem bezczelnie szczery. I teraz tak, wy mówicie, że ja mam mówić przeciwko komunistom, przeciwko komunizmowi. Przecież popatrzcie, ja się wychowałem w tej Polsce, 43 rocznik. A więc wojna, ale właściwie Polska, bo jak się uczyłem mówić, to już Polska Ludowa była. I teraz tak, mnie mówiono, że Stalin to komunista, że to wszystko, co on robi, to komunizm. Ja w niego chciałem, nie chciałem, jak nie chciałem, to w łeb musiałem uwierzyć. I teraz tak, to jest jeden komunist i komunista. Za jakiś czas dowiedziałem się, że Breżniew, że Chruszczow to komunista. I ja znów uwierzyłem tego, a Stalin to nie komunista, tak lekko, cienko mówiono. Potem mówiono dalej, że Chruszczow to chyba też nie, Breżniew to komunista. Teraz mi mówią, Guzik to też nie komunista, Stalin bandyta, to nie komunista. Teraz mówią mi Gorbaczow komunista. A co my powiedzą za 20 lat?
Nie wiem. I w związku z tym ja nie znam komunizmu. Ja nie wiem, co jest komunizm. Natomiast wiem... Mili państwo, natomiast wiem, że Stalin był. Wiem, że Stalin wprowadził monopol partyjny. Wiem, że Stalin wprowadził monopol ekonomiczny. Wiem, że Stalin wprowadził monopol w sprawach związkowych i innych. Wiem, że Stalin wprowadził nomenklaturę. To znaczy dyrektorzy tylko ci, co umią rękę podnosić do góry. To wszystko Stalina nie ma. Mordować już nie mordują w takim stopniu. Nie mordują. I właśnie. Natomiast zostało nomenklatura, monopol partyjny i inny. Oczywiście Stalina nie ma. Ja mówię, czujemy oddech. To jest oddech Stalina. To są rozwiązania, które Stalin wprowadzał. To spowodowało zbudowanie biurokracji i tak dalej. Ta biurokracja też jest przeciwko Stalinowi, ale ona obrosła, zrobiła się skarpa i to jest na zasadzie stalinowskiej, a nie komunistycznej. I w związku z tym mówię prawdę i uczciwie, że to jest stalinizm, że to jest resztka stalinizmu i ze stalinizmem walczę. Oczywiście pod publiczkę hasełko to lepsze jest komunizm. I u mnie w kraju i na zaobczyźnie, bo to lepiej komunistom dowalić. To nieprawda. Ja ładuję Stalina, bo to jest prawda, bo ja znam Stalina.
Panie Leszku, proszę o kilku...
Jak najwięcej. Mili państwo, jak najwięcej. Tak, te brawy to krótko, bo jak najwięcej chcę z wami porozmawiać.
Dobrze. Proszę o kilka słów. Wałęsa w roku 1980, Wałęsa w roku 1988.
Gdzie te lata, mili państwo? Wałęsa był przystojny, wąs ciemny, a dziś... Wałęsa był przystojny, wąs czarny, brzucha nie było, a teraz fragment Wałęsy. I dlatego też, oczywiście, tak na posturę patrzą. Zobaczcie, zdjęcie macie. Rzeczywiście, to ja nie poznaję tych Wałęsy. Natomiast, jeśli chodzi o to, że uczyłem się, że uczyliśmy się, że jednak wyciągamy wnioski. Wydaje mi się, że Wałęsa nie stracił tych lat, że jednak się uczyłem. Ja jestem mądry o waszą mądrość i tą krytykującą, szczególnie tą krytykującą i tą inną. Wydaje mi się, że jednak troszeczkę jesteśmy inni, bogatsi o doświadczenia, bogatsi o lata i to wszystko jest właśnie takie, jakie jest. Gubiłem się.
Czy uważa pan, że po wyborach amerykańskich prezydent Bush, którego pan zna, doprowadzi do aktywniejszej polityki Stanów Zjednoczonych w stosunku do Polski? Czy pragnąłby pan coś powiedzieć do Polonii amerykańskiej? Zadaje pytanie agencja Reutera.
Mili państwo, po raz pierwszy znam prezydenta i to Stanów Zjednoczonych i to się pytałem z nim. Ha, duża sprawa, duża sprawa. A teraz tak. Oczywiście, mam nadzieję, tak zawsze Polska chciała przyjaciół, wyciągała rękę i zawsze po łapach dostała, nigdy nie miała przyjaciół. Miała częściowo, ale kiedy było ciężko, naprawdę, to zawsze zabiegaliśmy i nigdy do końca nie mieliśmy. Ja nie mówię nic wrednie przeciwko panu Bushowi, bo mam nadzieję. Jednak my Polacy, tu i nas w Polsce, musimy liczyć tylko na siebie. A oczywiście dobrze to będzie, pomagajmy, prośmy, liczmy się, wychodźmy naprzeciw, to wszystko prawda, ale liczmy na siebie. Ja głęboko wierzę, że będzie nam łatwiej, bo jak powiedziałem, znam tego prezydenta, to jest wielka mądrość i myślę, wydaje, że też rozumie i sprawy polskie trochę lepiej i w związku z tym wszystko wskazuje na to, że będzie lepiej, ale te pytanie zadajcie panu prezydentowi, a on odpowie chyba bardziej prosto jak Wałęsa. Teraz ja go wezmę w rękę, to będzie lepiej, dobrze? O jednej ręki brak, jednej ręki mi brak było, no.
Pytanie teraz, co pan myśli o Gorbaczowie, o pierestrojce, czy na tym opiera pan swój optymizm?
Proszę państwa, co sądzę o pierestrojce, Gorbaczowie i...
No pan nie
wie. Mili państwo, są podobieństwa. trwa i są różnice. Ja do jakiegoś takiego rozsądnego dyskutowania czy myślenia wymyśliłem ja, tym razem bez doradców, przykład taki logiczny, żeby można zrozumieć, co się dzieje. Otóż na ułam. Mój przykład wygląda tak. Mianownik naszych krajów, znaczy mianowników, wszystkie kraje nasze mają to samo. Kiepski system, niewydolny, niedobry, długi, mankamenty, wszystko to, co trzeba poprawić. To mamy mianowników, wszyscy to samo, wszystkie kraje wschodnie. Natomiast wszystkie nasze kraje wschodnie mają inne liczniki. I tak, w liczniku Związku Radzieckiego na przykład to jest wiele republik, to jest mocarstwowość, to jest dobre i złe rzeczy. W polskim liczniku natomiast jest to, że mamy niezależny Kościół, który nigdy nie poddał się, zachował niezależność i wielkie uznanie, szacunek społeczny. Mamy potem dość duży procent rolnictwa indywidualnego. Mamy solidarność. To jest ten nasz licznik, tak wzorcowo lekko go biorąc. Na przykład w liczniku NRD jest NRF, która zawsze jest gotowa rozumieć niemiecki. Proszę Państwa. Zmiany naszego mianownika pójdą przez licznik. Tak porządkując, można się zastanowić, kto ma najlepszy licznik. I okaże się, że właściwie NRD, gdyby nie obciążenia te wojenne i inne, to NRD. Ale są obciążenia. Wychodzimy prawdopodobnie, właśnie my, na czoło możliwych i udanych reform. Dlaczego mu ten przykład? Otóż dlatego, żebyśmy zrozumieli, że nasze reformy, jeśli nam, z takim dobrym licznikiem, z taką dobrą Polonią, z tym, co niezależnością, nam się nie powiedzie, to inni mają mniejsze szanse na to, że można zrobić coś pozytywnego na drodze pokojowej. Bo otóż, ja tu może dołożę, reformy, czy chcemy, czy nie chcemy, muszą być. Natomiast pytanie jest, czy się uda na drodze pokojowej, ewolucyjnej, którą ja i Solidarność proponuje, czy nam się nie uda i musi być droga rewolucyjna. I taka jest tylko właściwa odpowiedź. Albo rewolucja, albo ewolucja. My próbujemy ewolucyjną drogą z tego labiryntu nielogiczności wyjść. Bo system ten doprowadził do nielogicznego, do labiryntu nielogicznych rozwiązań, nielogiczności w ogóle. I w tym labiryncie nielogiczności próbujemy wyjść. Mamy największe szanse. Chyba zgubiłem się tam.
Dobrze. Następne pytanie. Jaki był przebieg rozmowy z Andrzejem Sacharowem? Jakie znaczenie tej rozmowy? Jakie owoce mogą być?
Proszę Państwa, i trochę publicznie chyba słyszeliście, ja Wam tu tylko mogę powtórzyć to, co mówiłem. Otóż rozmowa była ciekawa. Ale to za mało. Za mało. Mili Państwo, oczywiście żyjemy w tym samym systemie. Z tym, że jest mała różnica. Pan Sacharow żyje w systemie, który promieniuje na nas, natomiast my żyjemy w kraju, w którym odbieramy promienie. To jest znów moje. Mili Państwo, i otóż tak. Mówiliśmy o tym, że właściwie system stalinowski, który jeszcze obowiązuje w jakimś tam stopniu, to jest nic innego jak zabranie praw jednostkom i grupom społecznym. Bo to jest ten właśnie pluralizm. Zabranie praw, ktoś tam może się organizować, ktoś może rządzić, ktoś może gospodarować, a inny nie. A więc jest to zabranie praw. Rozmawialiśmy z panem Sacharowem, lekko tak mówiąc, w jaki sposób my moglibyśmy bezprawie prawem zastępować. Czy możemy coś zrobić? Czy byłaby szansa? Mniej więcej tak, pierwsza rozmowa, bo to była rozmowa pierwsza ze starszym panem, który jest bardzo przyzwoity, którego naprawdę można tylko lubić. Proponowaliśmy, że następne rozmowy może się odbędą i powinny się odbyć, bo prawdopodobnie możemy coś w tym temacie stosowania prawa na bezprawie zrobić. Spróbujemy. Może nam się coś uda. Tak mniej więcej to można by powiedzieć, żeby nie za dużo, żeby pan Sacharow się nie musiał odcinać.
Dwa pytania, między którymi chyba jest związek pewien. Pierwsze. Na kiedy przewiduje pan zmianę, o które walczy Solidarność i jej zwolennicy? I drugie. Czy młodzież polska przebywająca za granicą może mieć nadzieję na to, że wróci do swojej Polski.
Ja proponuję jeden, bo ja nie kupuję.
Coś jest
pierwszego. Pierwsze jest.
Kiedy przewiduje pan zmianę, o które walczy?
Proszę państwa, o, dobre znów pytanie. Piękne, mili państwo. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Że w Polsce są zmiany. Ja kiedyś powiedziałem tak, i to jest aktualne w dalszym ciągu. To, co się w Polsce dzieje, jest pracą w dobrym kierunku. Ale jak będziemy szli takim tempem, to efekty będą za 200-300 lat. Przy właściwym kierunku. Jednocześnie powiedziałem, że na tej rozmowie z Miodowiczem, że my idziemy krok po kroku do przodu, a świat jedzie samochodami, panie Miodowicz. Pan Miodowicz mówi, no to wejdźmy do tego samochodu. Ja mówię, dobrze, ale to weźmy ludzi jeszcze. No właśnie. A więc, mili państwo, reformy, co byśmy nie powiedzieli, i to tak, i w dziedzinie ekonomicznej, i w dziedzinie politycznej, i w dziedzinie nawet związkowej są pewne zmiany. To jest reforma, przecież nawet dwóch kandydatów na jedno miejsce w wyborach różnych. To jest nowość w tym systemie. Oczywiście to są te kandydaci z jednej stajni, ale dwóch. Czy to jest postęp? Jest postęp, bo nie jeden, a dwóch. Kiedyś było jeden. Teraz tak, czy ten związek? Proszę państwa, związek Miodowicza to nie jest ten związek, co był CRZZ. Oczywiście, to nie jest związek niezależny. To jest związek rządowy. Ale trochę to on podskakuje też. Trochę to on załatwia spraw. Nie załatwia tyle, nie walczy o demokrację, nie pozwala innym istnieć. To wszystko prawda. Ale troszeczkę więcej załatwia. Trochę więcej jest demokracji i tak dalej. Teraz w sprawach ekonomicznych, bo już po kolei tak leciałem. W sprawach ekonomicznych. Przecież ten system już pozwolił 49% włączenia kapitału każdego. Możecie kupić każdy zakład 49%. Ktoś powie, no tak, ale większość to jest po tamtej stronie. Proszę państwa, nasz procent to jest większy procent jak tamten procent. W mądrej gospodarce, my na 49% tak wy, więcej zrobicie niżeli oni. I to jest normalne. Oczywiście, ja mówię to śmiesznie, tak prosto, ale trzeba zrozumieć, że to są rzeczy, które były nieprawdopodobne. Ktoś teraz ładny kawał powiedział mi, jak jechaliśmy, znaczy godzinę wcześniej, że co to jest nasz komunizm? Otóż powiedział tak, że to jest przejście od jednego kapitalizmu do drugiego kapitalizmu. Przejściowe, takie przesunięcie się tylko. Droga przejściowa, tak? Putałem coś chyba. Bo się nie śmieją.
To jest najtrudniejsza.
Aha, najtrudniejsza droga od kapitalizmu do kapitalizmu. Tak to było właśnie.
Jaki jest pana prywatny stosunek do koncepcji powrotu Polski do gospodarki wolnorynkowej?
No to mniej więcej powiedzieliśmy to, że właściwie ekonomia sprawdziła się jedna. Nie ma ekonomii socjalistycznej i kapitalistycznej. Tak, nie ma powietrza socjalistycznego i kapitalistycznego. Jest dobre albo złe. Śmierdzi albo pachnie, no. Mili państwo, ja może przeproszę, bo tak patrzę na starszych ludzi, którzy mają doświadczenie polityczne, to patrzą na węzę jak na chłystka. Otóż, proszę państwa, ja dlatego tak robię i śmiesznie, że życie jest fatalne, męczące, nie, niewygodne. I toż ja bym zwariował, gdybym poważnie rzeczy stawiał. Ja tam, gdzie idzie, puszczam lekko, ale tam, gdzie trzeba powagi, jestem poważny. Ale przyszliśmy w niedzielę. Ja wam zabroniłem dzień święty święcić, więc musimy być trochę inni. Możemy mówić o sprawach poważnych, trochę mniej poważnie, a zachować się poważnie tam, gdzie trzeba powagi. No dobrze, to dobrze, że jestem zrozumiany. Proszę bardzo. No dobrze, to dobrze, że jestem zrozumiany. Proszę bardzo.
Jest cała seria pytań dotyczących sprawy zamknięcia stoczni gdańskiej, projektów zamykania następnych stoczni gdańskich,
dobrze,
projektów przejęcia stoczni przez Solidarność, prywatyzacji przedsiębiorstw, takich, które chce państwo zatrzymać.
Jeśli ktoś nie wierzy albo wiecie na cenzurę, to może tu przyjść, sprawdzić, bo ja wierzę panu Mronkowi, ale może tam
czas.
Także może być to teraz powiedzieć. Ale proszę, mili państwo, jeśli chodzi o zamknięcie stoczni i ten cały bagaż spraw. Otóż trzeba pamiętać o tym, że my jako Solidarność mówimy, że trzeba reform. Nie można w nieskończoność dokładać do czegoś. I my jesteśmy za reformą stoczni, jesteśmy za jakimś przemodelowaniem. Tak jest, tylko że trzeba najpierw dobrać schemat, styl, jakiś system. i do tego systemu dopiero robić porządek. I trzeba powiedzieć, że na przykład 1000 ludzi to ma zarobić tyle i tyle. Że zakłócenie, że na takim kilometrze to tyle i tyle trzeba wydolności. Że no, jakiś taki klucz, który się dokłada do zakładu i wtedy wie, aha, ten nie pasuje, daje mu się ostrzeżenie, że albo poprawi się, albo on. A nie ogłasza się stanowiska, nawet żadnego schematu nie ma, tylko ty mi się nie podobasz. To my się pytamy, dlaczego się nie podobasz? No i nie ma odpowiedzi, no bo jesteś nierentowny. Nie można mówić o nierentowności, kiedy nie ma rynku. Kiedy pieniądz jest biletem, jak napisane, jest bilet jakiejś wolnej jazdy. I dlatego też, dopóki nie ma tych schematów, nie ma rynku i nie gra, nie ma gry rynkowej, to trudno mówić, co jest wydolne, co jest niewydolne, co się opłaca, co się nie opłaca. Bo my właściwie do wszystkiego dopłacamy i dlatego nie wiemy, co ile kosztuje. Dlatego mówiłem, proszę panów, najpierw uporządkujcie to, najpierw opracujmy wspólny schemat, że jak dołożymy, to nikt nie będzie miał wątpliwości. Pewno, że każdy zakład jest trochę inny, ale można dojść jakimiś takimi wzorcami, systemami, które będą pasować, które nie będą budzić ten. A więc podtrzymuję to, co powiedziałem znów razem z panem Miodowiczem, że moim zdaniem 60% jest to decyzja polityczna, 65% jest decyzja polityczna, 10% stocznia właśnie rozwiązanie jest decyzją ekonomiczną tylko, a reszta, pan premier chciał powiedzieć, że a, ja jestem mocny, tupnął po prostu, nie dam się nawet stoczni, będę robił, co będę chciał. Coś takiego zrobił. No i właśnie są skutki takie, jakie są. Próbujemy dać rozwiązania. Próbujemy pokazać inne rozwiązania. Stocznie uratujemy. Stocznia jest symbolem nie tylko walki, ale czy solidarności kolebki. Stocznia jest właśnie symbolem walki o reformy przede wszystkim. Stąd zaczynała się walka o reformy, słuszne protesty w imię tych reform. I dlatego też, jeśli się mówi o reformie, to kolebkę reform trzeba zachować. Trzeba zachować, nie chodzi tu o pomniki, ale chodzi o to, że ją można zrobić wydolną, to jest wielki kapitał, dorobek i tak dalej, w związku z tym będziemy bronić stoczni, nie tylko stoczni. Nie będziemy bronić niewydolności, bo tu się zgadzamy, trzeba zrobić ją bardziej wydolną. No, tak jest. A teraz będziemy bronić faktu, który jest nielogiczny i którego podejście do niego było nie fair.
Może pan powiedzieć, w jaki sposób pan François Mitterrand uzasadniał swoją nową politykę wschodnią?
Proszę państwa, ja bym chciał, żeby się jeszcze szczególnie ludzie bardziej doświadczeni, no nie ładowali mnie w sprawie politycznej, dlatego że ja nie jestem politykiem. Ja jestem amatorem w polityce. Ja trochę się znam na związkach, no bo ileś tam lat pracowałem. Natomiast polityczne to nie. Ja nawet o tej jakiejś zmiany to nie bardzo wiem, o co chodzi. Natomiast nie wiem, ja nie wszystko kontroluję, nie jestem w stanie. Natomiast musiałbym się zastanowić i mądrze odpowiedzieć. Ja nie mogę was lekceważyć albo głupio odpowiadać. I stąd nie będę odpowiadał to pytanie, nie dlatego się uchylam, tylko naprawdę nie mam dalej.
Co rozumie pan przez kompromis? Czy to nas przybliża, czy oddala od sierpnia?
Proszę państwa, kompromisy wszędzie są. Żadne małżeństwo bez kompromisu by się nie utrzymało więcej jak 2 dni. I dlatego też, i to można rozumieć na wszystko. Życie to kompromis. Kompromis wszędzie i dlatego też, oczywiście kompromis nie taki, który łamie moją niezależność, zabiera mi wolność, łamie mi sumienie, to nie kompromis. Natomiast kompromis jest, że jeśli się udowodni, że nie stać mnie na 100 zł, a na 50, no to trzeba 75 przyjąć. Mniej więcej tak. No.
Dlaczego rozmowy Solidarności z władzami mają charakter niejawny?
To nieprawda. Staram się maksymalnie jawnie to robić. Natomiast no są pewne rzeczy, jakieś pierwsze, które by od razu by odrzucały, utrudniały, więc w jakiś sposób tam się ktoś porozumiewuje. Ale nie po to, żeby zdradzać, tylko po to, żeby szukać wyjścia, przechodzić po kładce, która jest jeszcze olejem posmarowana. Ale nie, jeszcze raz powtarzam, nie po to, żeby zdradzać. No nie możemy się zaprzeć jeden w jednym rogu, drugi w drugim rogu i nie reagować i nie szukać rozwiązań. A więc po to są, żeby znaleźć rozwiązania, ale nie w żadnym wypadku nie zdradzić.
Czy ludzie w Polsce i pan sam słuchają zachodnich radiostacji po polsku?
A to bym wiedział, bym nie słuchał. Mili państwo. Oczywiście nie 100%, ale większość jednak słucha. Czasami w niektórych okresach większość, w drugim mniej. Oczywiście nie znaczy, że wszystko wierzą. I dlatego też, ale słuchać na pewno, dlatego że jak jest szczególnie jakieś niebezpiecznie, czy coś niepewne, to trzeba paru źródeł sprawdzić. A więc nie bezkrytycznie, ale są informacje i czytane, i słuchane, a teraz już trochę lepiej, bo nie brzęczy, tylko jeden głos słychać.
Jaki pan ma prywatny stosunek do MO i do SB?
Proszę państwa, gdyby nie MO, ale wasze tutaj, francuskie, to bym nie dojechał tu. Jest tak ciasno, przez te 7 lat to tyle samochodów tu nabudowano, że przejechać nie można. I dlatego też właśnie to MO, SB chyba, ja nie wiem jak się to nazywa, BOR chyba, u nas to BOR się nazywa, to oni, łamiąc wszelkie prawa, dowieźli mnie na wasze spotkanie. I dlatego też to jest potrzebne, to jest niezbędne na ulicę, byśmy nie wyszli z wypłatą naszą. Natomiast potrzebne jest na swoim miejscu. Nie po to, żeby łamać, a pomagać. Nie po to, żeby bić, a bronić przed biciem. A więc w innej strukturze tym organom trzeba się ukłonić, bo one są niezbędne w tym goniącym, szybkim świecie. Natomiast jeśli są źle ustawione, to zamiast pomagać, to przeszkadzają. Zamiast pilnować, to właśnie to szperają chyba, tak? Nie?
Jakie konkretne reformy zostały przeprowadzone i kiedy Polska będzie prawdziwą demokracją? Jaka jest pańska w tym rola?
Już odpowiadam. Chciałbym, żeby była, zanim dojadę do Gdańska, żeby była już prawdziwą Polską i taką, jaką wszyscy chcemy. Ale tak to nie będzie. Nigdzie, nawet tu, w tym pięknym kraju, nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. A więc wciąż będzie nam się nie podobało. Dzieci nasze powiedzą, no nie stąd, będą chcieli więcej. Oczywiście na dzisiaj to jest tak niedobrze, tak fatalnie, że trzeba to szybko zmieniać, że musimy walczyć, wy tu, my tam, kto może to przy jakimś, nie wiem, też tam dojechać, bo rzeczywiście bardzo was nam brak. Dlatego, że wielu wielkich, wspaniałych ludzi, walczących, wielu musiało jechać, ale wielu to jednak by tam się strasznie nam przydało. I dlatego też nie wiem, kiedy to będzie, jak będziemy osłabiani, jak wy nie włączycie się bardziej tu do, w jakiś sposób nawet skorygować ONZ, dopingować go i tak dalej, to będzie nam dłużej to szło. Chciałbym jak najszybciej. Obym dojechał do Gdańska i już był prawdziwa pluralizm, wolność i dla mnie stołka nie starczyło.
Czy Solidarność ma jasny program polityczny odzyskania niepodległości?
Proszę państwa, niepodległy, wolny trzeba się czuć przede wszystkim, a potem te czucie swoje, te swoje wolności przenieść na rodzinę, na parafię, na kraj cały. I dlatego też ja właśnie stąd nawet potwierdziłem to, rozmawiałem z panią Bonner. Ona mi tam tłumaczyła, że nie dają, że mówią, a nie realizują. Ja mówię, proszę panią, widzi pani, to nie tak, to nie mają dać, nie realizować, to trzeba brać, trzeba iść i tak dalej. I dlatego, ale ja zapomniałem.
O niepodległość.
Proszę państwa, jak ja bym chciał być niepodległy, jak ja bym chciał mieć piękną Polskę, którą każdy kłania się w pas. Tylko, że trochę inaczej widać stąd, a trochę inaczej tam. To jest po pierwsze. Po drugie, wspólnie ją tworzymy. I wspólnie ją twórzmy. Natomiast odpowiedź na to pytanie jest poza logiką, a ja się nie bawię we wróżby, bo było niegrzecznie i niechrześcijańska. Wiecie, jestem praktykującym człowiekiem i dlatego, nie wiem, będę się starał, żeby jak najszybciej to było. Żeby Polska była Polską, żebyśmy wszyscy mogli w niej miejsce znaleźć. Ale kiedy nam się uda, to jest odpowiedź. Wszyscy mamy tą odpowiedź i ja. I postarajmy się, że jak najszybciej.
Jest cała seria pytań o tym, co pan myśli o tych, którzy wyjeżdżają z kraju, o emigracji.
Tu się narażę, mili państwo, muszę powiedzieć, że ja wiem, że jak powiedziałem, narażę się, ale naprawdę wielu mogłoby wytrzymać jeszcze i jednak walczyć walki. Ja wiem, dobrze powiedzieć Wałęsie, on ma samochód, możliwości, przyjaciół księży i tak dalej, to on może mówić. Tak mi odpowiedzi, macie rację. Ja nie mam i my nie mamy co zaproponować, co jeśli chodzi o perspektywy, jeśli o te wolnościowe, o dobrobyt, o mieszkania, więc ja nie mam argumentów, żebym obronił się, dlaczego jest ten wyjazd. Nie mam tych argumentów. I nie będę miał. Ten kraj był zawsze dziwny. Niektórzy mówią, dość, ja już chcę, już nie ja, ale swoje dzieci porządnie wychować. Ja znam to wszystko. Natomiast ja wiem, że ja sam się osłabiam, bo ja nie mogę wyjechać. Ja padnę, a zostanę tam. I dlatego też ubolewam nad tym. Chciałbym, żebyście wszyscy wrócili. Wszyscy byli tam. Ale jak powtarzam, nie potępiam. Każdy jest kowalem własnego losu. Każdy jest kowalem własnego losu. Nie słyszałem chyba dobrze tego, ale Niemniej jednak to jest każdego decyzja i ja każdemu to mówiłem, że oczywiście mi jest łatwiej walczyć, bo jestem pilnowany, pomagają mi szczególnie Kościół, któremu strasznie dużo zawdzięczą, ubezpieczamy i mnie jest trochę łatwiej, ale pamiętajcie o tym, że ja właściwie porządnie walczyłem już i walczę 18 lat. I dlatego też mogłem w pewnym momencie, a więc nie o to chodzi. Nie, możemy wszędzie znaleźć miejsce dla Polski. Możemy wszędzie dużo zrobić. Jak to tam już takie są momenty, że no już nie mogę, to szukam gdzie indziej. No to jest wasza sprawa. Nie potępiam, nie jestem zadowolony, ale mówię znów bezczelnie szczerze, ale nie zapominajcie o Polsce. Trzeba ją zrobić piękną. Jesteśmy w stanie i razem, jeśli będziemy się nie kłócić, a bardziej rozumieć, to zrobimy ją i wtedy będziemy sobie tak i w jedną, i w drugą. Ja nie tak powiedziałem. Ja wyznaję dewizę, że należy szukać porozumienia, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tylko problem się wziął skądś indziej. Kiedy my bardzo mocno potrzebowaliśmy wsparcia, zaraz po stanie wojennym, to czekaliśmy. Prawie wszyscy pamiętali o nas. Pan Krasucki przyjechał, odjechał, nie pamiętał o nas. Zostawił nas w sytuacji strasznie trudnej, kiedy potrzebowaliśmy szczególnie wsparcia komunistycznego. A więc marksista zachował się niedobrze. Zostawił tonącego, nie podał tonącym ręki. Ale to małe piwo, to jest nasza polska sprawa, Krasucki, Wałęsa, no właśnie Polacy, faj. No i właśnie. Dlatego ja jeszcze teraz z tego miejsca mówię, panie Krasucki, dla dobra naszych ludzi, dlatego żebyśmy służyli ludziom, potrzebne jest porozumienie. Bo zapraszamy parę pomyłek. Ja panu dałem, przerzuciłem trampolinę, żeby pan mógł z tego wyjść. Powiedziałem, że proszę pana, pan przyjechał u nas, był stan wojenny, rewidowali kieszenie, pan zgubił adres i dlatego panu Wałęsy nie był. Przyjmę te wytłumaczenia. Proszę pana, i róbmy dla naszych ludzi jak najwięcej, bo jesteśmy po to, żeby służyć. Natomiast nie bardzo. Słyszę takie głosy, że pan Krasucki mówi, że my spotykamy się z ludźmi tylko, albo jesteśmy z tymi, co mają pieniądze, a o klasę robotniczą nie dbamy. Panie Krasucki, ja pana zapraszam do Gdańska. Jakby pan powiedział to moim ludziom, to pan by nie zdążył odjechać, że ja zdradziłem klasę robotniczą.
Spacer po Paryżu.
Tak, przespacerowałem dokładnie 15 kroków. A resztę muszę jechać, muszę być, ponieważ niektórzy się odgrażają, chyba nie wiem, i także nie mam takich szans. Przyjadę następnym razem z perucą i z długą brodą, za Mikołaja się przebiorę chyba i pochodzę po tym. Tylko, że zastanawiam się, jak jeszcze tak będą te samochody rosły, to gdzie będę chodził? Po samochodach chyba. Bo jest to trudne, ale mam zamiar przyjechać. To jest piękny kraj, to jest piękne miasto. Ja tej piękności tylko samochodu widzę, ale myślę, że da mi los jeszcze kiedyś tak normalnie, jak wy, przejść się i zobaczyć to piękno i wtedy się chyba za... Żoną? O nie, jakie paryżanki ładne są. Ale żonie nie powtarzajcie, bo nie mam co wracać. Ja w domu nie szef, w domu żona szefa.
Kościół i kardynał Grem prowadzą politykę ugodową. Czy to dobrze, że Solidarność jest tak silnie związana z kościelną polityką?
Proszę państwa, ja w tym miejscu przepraszam bardzo, żeby nie obraził księży. My nie jesteśmy ani prawica, ani lewica, ani kościół, ani komuniści. My nie myślimy się w żadne rzeczy. My mamy inny cel i proszę nas nigdzie nie przypinać. Oczywiście, wychowaliśmy się na zasadach przede wszystkim chrześcijańskich. Naprawdę, na sprawiedliwości, na uczciwości ten kraj właśnie na tych zasadach jest wychowany. Trzeba pamiętać, że tylko dzięki Kościołowi w ogóle istniejemy. Wiele razy nas uratował. A więc w Polsce Kościół i społeczeństwo dopracowało się pięknej symbiozy. To jest wzorcowa rzecz. Gdzie indziej się może nawet nie sprawdzać. Były konflikty czy są. Natomiast w Polsce nigdy Kościół nie był przeciwko społeczeństwu. Trzeba o tym pamiętać. I dlatego też w imię tego, co zawdzięczamy przez tysiąclecie Kościołowi, w imię niepewnej przyszłości, musimy uczyć się od Kościoła, uczyć i jeszcze raz uczyć. I dlatego nie wolno nam jest cokolwiek mówić źle. Prymas nie sam buduje swoją wielkość. To my mu budujemy. To my go robimy. Człowiek jest tylko człowiekiem. Prymas i będzie świetnym prymasem. Tylko my musimy mu dać warunki. A jak słyszę czasami czy pisanie, jak szybko my sądzimy. Dzisiejszy człowiek by chciał mieć wszystko i tak dokładnie. A dlaczego tak? A na co, po co to? Proszę Państwa, dobrze jest z tej perspektywy, z innej osądzać. Ja na użytek taki gdzieś też posłuchałem takie zdanie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I to jest prawda. Punkt, trzeba zobaczyć punkt siedzenia księdza prymasa, a wtedy mówić o jego punkcie widzenia. I trzeba wasz punkt widzenia, siedzenia też wziąć, co z tego punktu waszego siedzenia jest w polu widzenia. Dobrze wyszłem z tego.
Jaką rolę przypisuje panu wierze mszy świętej, zawierzeniu Matce Bożej i Różańcowi w pana życiu prywatnym i działalności związkowej?
Proszę Państwa, nigdy, powtarzam wam, niezależnie czy tu są i komuniści inni, nigdy za żadne pieniądze, gdybym nie wierzył, nie robiłbym tego, co robił. Popatrzcie, nawet te spotkania. Przecież ja byłem i dobrym fachowcem, złotą rączką mnie nazwano. Pieniędzy miałem, mimo że tam żyję. Bo byłem fachowcem i miałem. A teraz to i władza by mi dołożyła trzy razy tyle, co mam. Żebym nie skakał i usiadł sobie i właśnie służbę jeszcze miał. Robię to dlatego, że jestem człowiekiem zawierzenia. Że jeśli przyszłem tu jako dzierżawca, to z tej dzierżawy zdam kiedyś swoje rachunek, tak? I w związku z tym poważnie traktuję i wiarę, zdeklarowanym jestem kompletnie, wierzę i wszystkim. To nie znaczy, że jestem świętoszek, jestem łajdak. Podobają mi się dziewczyny, grzeszę, ale grzeszę w tych sprawach, które są normalne, takie jak wy, jak wszyscy, ale w sprawach podstawowych to nie. Wiara dla mnie jest ważna i przez wiarę robię to, co robię. Nie przez pieniądze, dlatego mnie nikt nie zastraszy, nie kupi, nie przekupi. Nie ma ceny. Cena to Bóg, prawdziwy Bóg. Tym, że jeszcze jedno, mili Państwo, to nie znaczy, że kogokolwiek tu kaperuje, że kogokolwiek tu zmusza. Wiara, wierzyć można różnie. Natomiast niebezpieczne jest, jeśli człowiek w nic nie wierzy, a to już jest źle. Natomiast jeśli wierzy w Boga, jeśli on go nazywa inaczej, ale to jest Bóg, bo zawsze jest Bóg, to już jest okej, bo ten człowiek ma, popatrzcie przykład Armenii. Proszę Państwa, tam było i bogactwo, i biedota, i miłość, i brudny seks. Sekundy. Gdzie bogactwo? Gdzie miłość? Nic. Gdzie nasza siła? Gdzie nasza pewność? Na raz się roztrzaskało. I dlatego też, bez tych wartości, jak ma zrozumieć ten ojciec, który poszedł nawet na wyskok i przeżył, a reszta zginęła? Jak on ma zrozumieć i ten krzywdę, i ten ból? Gdzie on ma szukać wartości? No przecież ja nie wyobrażam sobie, by można żyć bez jakiejś wiary. Nie wyobrażam. Dla mnie to jest... po co mi żyć? Biorę tę beltówkę i pieniądze zarabiam gdzieś na rogu. Właśnie. Dlatego nie... Ale to jest moja... Żeby to było jasne. To jest moja prywatna rzecz. Ja się cieszę, ale nikogo nie nakłaniam. Każdy dostał sam wolną wolę. I niech z tej wolnej woli korzysta. Nie narzucam. Nie uczę was, bo ja słyszę to w radiu, powiedzieć, że ja nauczam, bo ja powiedziałem coś o wierze, z kardynałem się spotkałem, ale nie jako naukę. Ja powiedziałem jako mój punkt widzenia, mój osobisty. Natomiast nie włażę wam z butami ani do Francuzów, ani do was. Nie wchodzę. To jest wasze sumienie. To jest wasza mądrość. Moja jest taka. I ja ją prezentuję.
Zdaje pan sobie sprawę, że tutejsza lewica wykorzystuje pański popyt?
Proszę państwa, oby w dobrym celu.
Jakie jest znaczenie pańskiego spotkania z Genscherem?
Pan Genscher poprosił, no proszę państwa, minister kraju, prywatnego obywatela, robotnika doktora Lecha Wałęsy, proszę o spotkanie. No jak? No tylko się spotkać i mówić poważnie o tym, co mamy do powiedzenia. I my mówimy dobrze, ta krajowa. My chcemy pomóc Polsce. My chcemy i mówimy, Polsce należy pomóc. Polsce warto pomóc. Tylko żeby to była pomoc, a nie topienie się, a więc pomóc społeczeństwu rozwiązaniom, które dają szansę społeczeństwu, niezależności, wolności, ekonomii, pomagajcie. Natomiast nie wchodźcie tam, gdzie będzie strata, bo my policzyliśmy, ile jest. I za te straty to wy będziecie odpowiedzialni, a nie my. Tak mniej więcej mówimy.
Pytanie agencji Reutera. Czy uważa pan, że Zachód, zwłaszcza kraje takie jak Niemcy, powinien utrzymać pomoc ekonomiczną dla Polski? Powinien wstrzymać pomoc ekonomiczną dla Polski, aby zmusić rząd do uznania pluralizmu i wolności związkowej oraz polityki.
Na to pytanie już odpowiedziałem.
Ale przez chwilę. Jakie jest pana zdanie o premierze Rakowskim?
Skomplikowane. Najlepiej odpowiedź skomplikowane. Proszę Państwa, my byliśmy kiedyś nawet, no nie przyjaciółmi, ale dobrze się rozumieliśmy. I jak wiecie, naprawdę, bo i te kompromisy nasze, to potem wyszła rzecz śmieszna, jednocześnie niedobra dla nas obu. Otóż, kiedy mnie internowano, pan Rakowski przyjechał w jakichś tam pierwszych dniach internowania. A miałem człowieka, który mnie pilnował w środku, siedział przy moim łóżku, byłem tak pilnowany prawie za rękę, spałem, ale piłem pilnowany. I on miał złą wymowę i mówi, panie Wychu, Grzechom Bąkowski. Ja taki zaspany mówię, powiedziałem, nie ładnie, ja tu nie powtórzę, że dokładnie nie mogę. Powiedziałem, weź wyp, ze schodów ja nie będę z nim rozmawiał. I on poszedł, powiedział. Ja się zasnąłem, śpię, potem się obudziłem gdzieś za 2 godziny i mówię, dlaczego się obudziłem? A ten przychodzi i mówi, ale wicepremier Rakowski był tak już trochę lepiej. Wkurzony, jak trzasnął drzwiami, to okna wyleciały. Ja teraz wiem, dlaczego się obudziłem i wiem, dlaczego się obraził. Otóż przez ten przypadek, że ten niedobrze wymówił, to ten, który się starszy na mnie obraził, potem poszła już machina, która niepoważny premiera nie przyjął. Zanim ja coś tu wytłumaczyłem, czy to się wyjaśniło, no to już powiedzieliśmy sobie za dużo. I ten za dużo funkcjonuje do dzisiaj. To niedobrze. Ja nie wiem, czy mnie los uratował może wtedy, bo może by wtedy mnie strasznie naciskał. Może to nawet dobrze mi pomogło, że nie doszło do spotkania, że wyszedł trzasnął drzwiami. Ale nie wiem. W każdym razie od tego momentu powstał uraz, który doprowadził do takich schorzeń, jakie teraz mają miejsce. Ja mam nadzieję, że to i wam wytłumaczenie i innym pozwoli nam oczyścić atmosferę i dla dobra Polski, ja powiedziałem, dla dobra Polski będę, znów w kościele jestem, będę rozmawiał z szatanem. Tylko szatan musi uznać, że musi wiedzieć, że ja uznaję piekło, a szatan musi uznać, że jest niebo. I wtedy będziemy rozmawiać.
Jaki jest pana stosunek do koncepcji kierowania przedsiębiorstwami przez samorządy zakładowe?
Proszę Państwa, samorządy właściwie, nie wiem, możemy poprawić się, nigdy się właściwie do końca nie sprawdziły. Bo jak jest dobrze, to do odznaczeń jest sznur. Jak jest źle, nie można znaleźć dyrektora, bo każdy coś tam się rozmienia to. Ale Polska w tej sytuacji, w której się znalazła, kiedy właścicieli wydusiliśmy, wytruliśmy, wymarli, kiedy zniszczyliśmy kapitał, jesteśmy skazani na drodze ewolucyjnej, na samorządy i na inne jeszcze rozwiązania. Dlatego, że no nie ma innej drogi. Bo ktoś mówi, że można szybko na drodze rewolucyjnej wrócić na drogę logiczności. Otóż nie, proszę Państwa. Można było na drodze rewolucyjnej zrobić to, co my zrobiliśmy. To znaczy zabrać jednostkom, rozdać wszystkim, oni zniszczyli i ha, ha, ha. Teraz trzeba by zrobić proces odwrotny. Pozbierać od tych wszystkim, dać innym, a komu? Ja się pytam, temu dam, to go uduszą, tamtemu daj, mu się nie należy, ten nie potrafi. A więc ten system, to co my budujemy, to nie jest narzucanie programu, bo jego nie ma po prostu. Natomiast my walczymy o możliwość powstawania przez życie programu. Pluralizm właśnie w ekonomii pozwoli nam rozwiązać ręce na powstawanie programów ekonomicznych, innych i tak dalej. I dopiero te, które się ostaną, te, które będą dobre, będą skorygowane przez życie i po prostu będą funkcjonowały. Oczywiście, to my nie będziemy robić tak długo jak te demokracje, które znamy. To nie będzie czysty kapitalizm. Natomiast będzie to szybciej, bo mamy doświadczenia wszystkich, bo będzie to szybciej, bo wiemy i będzie to szybciej, jak jeśli będą dobre możliwości. Natomiast chcemy zrobić model polski, który będzie, chcielibyśmy, jakbyśmy byli romantycy, to znaczy zrobić tak, wydolność zachodnią, ekonomiczną, a obijać się po wschodniemu, ale to się nam nie uda.
musimy to jednak trochę skorygować, że
trzeba będzie mniej się obijać, systemy no mniej takie sące, a więc polskie, które będą logiczne, które życie samo skoryguje, zbuduje rynek i tak dalej. Dziś nie wolno, nie narzucimy, kto ma być piekarz, jaki duży, czy szef i tak dalej, to jest niemożliwe. Natomiast warunki mogą to stworzyć. I dlatego jak ktoś mówi, że nie ma programu, to mu od razu powiedzcie, w tą stronę nie może być programów. W tą stronę życie zbuduje jak będą możliwości. Oczywiście ktoś powie, że no to tak, ale bo są zdania, że to niemożliwe. Tego systemu się nie da zrobić. Rewolucja, wojna i tak. Są takie zdania, słyszymy. Ja nie wiem, czy tak. Ja muszę w coś wierzyć. Ja muszę być fanatycznie wierzyć, ale tylko w tę sprawie. Ja nie jestem fanatykiem, ale tu muszę być idealistą, bo inaczej bym nic nie zrobił. W związku z tym robię. Natomiast ktoś porównał naszą sytuację do akwarium i zupy rybnej. To znaczy, że z akwarium zupy rybne zrobi, Z akwarium zupy rybne zrobię, a z zupy rybnej akwarium nie da rady zrobić. Inaczej sytuacja jest taka. Ale ja nie wierzę. Ja szukam, ja wierzę w was, ja wierzę w mądrość, ja wierzę w doświadczenie, ja wierzę, że już nie jestem stalinist, ja wierzę w to, że jestem z wami, ja wierzę w wiele innych rzeczy i wierzę w to, że jest cieniutka możliwość mądrego, logicznego nacisku, kontrolowanego, który będzie się samo ograniczał, a jednocześnie osiągnięcia trochę dłużej, ale osiągnięcia tego, co jest. A dowód na to, popatrzcie inaczej. Zaraz po wojnie mieliśmy i partie polityczne, i nawet czołgi, i referendum przegraliśmy, a teraz nie mieliśmy żadnego czołgu, żadnej partii i ograliśmy komunistów jak trza. Do zera. Czy trzeba...
Hello?
Ja, Dubinski?
Ja, bitte.
Wir haben noch circa 5 Minuten vor dem kleinen Stück der dritte Teil.
In Ordnung. Können Sie weiterfahren?
Hallo, New York? Hallo, New York? Hallo, New York?
Czy trzeba lepszych dowodów? A więc jest szansa przy dobrym dograniu się. Oczywiście to jest zasługa pokoleń, ludzi, którzy poświęcili życie. To wszystko prawda, ale tak jak dzieci zawsze rozprawiają się z rodzicami. Ja wiem to, bo ja mam parę dzieci i oni się ze mną też rozprawiają.
Proszę Państwa, jest jeszcze co najmniej drugie tyle pytań. Na razie ostatnie pytanie. Co jest podstawą nadziei dla Wałęsy?
Już mówiłem, wiara w was, wiara w siebie, wiara przede wszystkim w Boga. I to, że jestem dzierżawcą tego wszystkiego, że muszę zdać rację z tego wszystkiego, że los mnie tu postawił, nie opatrznością, żeby nikt nie sądził. Ja wcale nie jestem najlepszy. Ja wiem, ale są lepsi, tylko dobrze, że ktoś to rzucił. Proszę Państwa, ja nie jestem z wyboru tu, ani na swoim miejscu w Polsce. Ja przez pracę, to wy mnie wybieracie, dziennikarze i wy, bo przychodzicie do mnie po wywiady, bo ze mną rozmawiacie, bo ze mną tak dużo ludzi w niedzielę przyszło. I w związku z tym to jest sytuacja przez pracę. Sam tu weszłem, a wy mnie tolerujecie. Natomiast to nie są wybory, nie będę zdjęty, też nie pisać o tym, że zdejmą, zastąpią. Zastąpi mnie ktoś, kto będzie lepiej pracował, kto będzie lepiej trafiał w decyzję, kogo będą słuchać i to będą wybory, a nie wybory głosujące. Może potem będą wybory i oby jak najszybciej, bo jestem zmęczony.
Proszę Państwa, proponuję, że na chwilę damy Lechowi Wałęsie możliwość oddechu. Natomiast wrócimy się do Yves Montana. Yves Montan, au bout de la main, c'est
Wie Państwo, ja chcę powiedzieć publicznie, że ja tak szanuję pana Fontana, że on tak dużo zrobił, nawet nie wie, w jego skromności on nie wie, jak dużo zrobił. Dla Polski, dla ideałów, dla tego wszystkiego. I dlatego szanujmy, dziękujmy mu, bo to jest gwiazda, na którą się i Polska patrzy, nie tylko świat cały.
Je crois que vous serez à la limite indécent de prendre la parole après notre tendre ami Lech Walesa. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque Walesa parle, je ne parle pas un très gros mot de polonais, hélas, à part Stola et Tac Tac. Mais comme c'est curieux, quand Walesa parle, je comprends presque tout ce qu'il dit. Voilà. Si j'ai bien compris, il a simplement dit ceci, laissez mon peuple, laissez le peuple polonais établir la démocratie dans notre pays. Nous sommes capables de le faire marcher, nous sommes capables de donner à ce pays la force dont il a besoin. Laissez-nous en liberté, donnez-nous la possibilité de supprimer la censure, qu'il y ait un syndicat libre et faire de la Pologne le grand pays qu'il mérite d'être. Voilà ce que j'ai compris.
Tak, zakłada, wszędzie, kiedy go pan będzie chciał wjechać, droga jest wolna, wszystkie bilety, mimo wszystko, że wansa nie ma, ale jest, nawet funduje. Wie państwo, nie o to chodzi. Dziękuję panu. Chciałem wam państwu powiedzieć, starałem się jak mogłem. Mój język jest taki, jaki jest. Przepraszam, jeśli kogoś obraziłem. Powiedziałem, że chcę mieć tu wszystkich samych przyjaciół. Kto uderza w Wałęsę, uderza w siebie. Dlatego, że naprawdę chcę służyć wam, służyć Polsce. Dlatego dajcie mi szansę obrony. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to proszę bardzo, jestem w stanie konfrontacji przyjąć z nim. Na argumenty. Oczywiście na boks nie, choć trochę tam umie boksowe. Natomiast na argumenty. Ale chciałbym, żebyśmy się rozumieli. Służmy Polsce, a służyć to rozumieć. To nie bezkrytycznie krytykować, ale sprawy. Natomiast przyjrzeć się im, przyjrzeć się człowiekowi, a wtedy wyciągać wnioski. Proszę was o to, ja już chcę kończyć, bo już muszę wyjeżdżać. Ja mam nadzieję, że trochę szybciej, jak za 7 lat przyjadę. Chcę przyjeżdżać do was, chcę rozmawiać. Jeśli zostały wątpliwości, napiszcie do mnie. W jakiś sposób dojdźcie, ja je wyjaśnię. Ale dajcie mi szansę, dajcie szansę Polsce, nie zapominajcie o niej. Wszystkiego dobrego życzę.